Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Zbigniew Sobisz z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. To jest nasze słupskie herbarium. Miejsce naprawdę wyjątkowe nie tylko w skali Słupska, nie tylko w skali Pomorza, ale w skali całej Polski. Tysiące eksponatów, tysiące roślin, o których Państwo wiedzą bardzo dużo i które Państwo upowszechniają, żeby i inni mogli korzystać z tej wiedzy. Co tutaj się znajduje i powiedzmy o krótkiej historii tego naszego słupskiego zielnika.
Jestem kuratorem naszego zielnika, Herbarium Slupensis. Ono ma akronim SLTC, to jest akronim, który jest, pod którym jesteśmy zarejestrowani w Światowym Systemie Zielników w Nowym Jorku, w Ogrodzie Botanicznym, w Nowojorskim Ogrodzie Botanicznym. Akronim bardzo prosty, SL, Słupsk, Słupsk i TC, byliśmy uczelnią, no jesteśmy o specjalności pedagogicznej, byliśmy wtedy, właściwie większość kierunków była nauczycielska i teacher, nauczyciel, w związku z tym SLTC.
No właśnie, bo tutaj trzeba wtrącić, że to herbarium, ten zielnik powstaje już od kilkudziesięciu lat.
Tak, zielnik słupski powstał w 1969 roku na bazie dwóch zielników, które były, okazy były gromadzone w Zakładzie Botaniki, w Zakładzie Ekologii. I w latach 90., na początku lat 90. przeniesiono oba zielniki do jednego miejsca i utworzono zielnik wtedy jeszcze Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, gdzie ówczesny dziekan wydziału, pan profesor Eugeniusz Rydz, właściwie no, dzięki jego grzeczności i pomocy mogliśmy uzyskać pomieszczenie na przechowywanie tych zbiorów, zakupem regałów, specjalnych pudeł Merilla, zakupem papierów i fascykułów i wtedy się zaczęło. Minęło sporo lat od tamtej pory. No dzisiaj możemy się pochwalić właściwie zrealizowanym projektem, który finansował Ministerstwo Cyfryzacji. W wysokości kwota projektu była ponad 26 milionów. Projekt był realizowany wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Gdańskim. Nasza uczelnia, pan rektor, była liderem projektu i udało się w ubiegłym roku we wrześniu rozliczyć projekt. Także efektem tego projektu w warunkach słupskich jest zdigitalizowanych 70 tysięcy alegatów, czyli kart zielnikowych, które w tej chwili są już uporządkowane, ponumerowane z kodami QR. Kto miałby ochotę i chciałby zobaczyć, specjalista, niespecjalista, przyjść te zbiory zobaczyć, jest specjalne archiwum z szafami kompaktowymi, ewentualnie właściwie jest to nasze dobro narodowe i można w każdej porze, znaczy, no myślę, że w godzinach pracy Uniwersytetu przyjść i te zbiory zobaczyć chętnie i udostępnie.
No właśnie, to jest ta misja szerzenia nauki, prawda, bo jednak no, te rośliny, które są dostępne w Uniwersytecie Pomorskim, w herbarium Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, to są rośliny wyjątkowe.
Tak. No, część roślin, które przechowujemy w herbarium, są roślinami, które zbierają studenci podczas ćwiczeń terenowych. Nawet część tych studenckich prac to są efekty zaliczeniowe z warsztatów terenowych, ćwiczeń terenowych, czy nawet efekty realizowanych prac magisterskich, licencjackich. Ale znakomita większość zbiorów to są zbiory pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, którzy pracowali, pracują i myślę, że podtrzymać ideę przechowywania tych zbiorów, którzy będą pracowali i mieli kontakt z botaniką. My w Herbarium Slupensis posiadamy jeden z najstarszych zbiorów na Pomorzu. Znaczy na Pomorzu na pewno najstarsze mamy, bo mamy zielnik ponad 200-letni, 1811 roku, zielnik roślin trujących, wykonany przez pastora Georga Homana w listopadzie 1811 roku. My go przechowujemy tu pieczołowicie, ale mamy również depozyt muzeum w Darłowie, którego jesteśmy, może w tej chwili nie jesteśmy posiadaczami, tylko w tej chwili mamy nad nim pieczę. Nie ukrywam, że te zbiory są we właściwym miejscu, ponieważ są przechowywane w właściwych warunkach, w temperaturze od 19 do 23 stopni Celsjusza, przy wilgotności do 30%. Kiedy realizowany był projekt, to oczywiście cały czas mieliśmy z tyłu głowy hasło, że powinien być nawiew, taki specjalny, są takie teraz w tej chwili w zielnikach nawiewy, które regulują temperaturę i wilgotność powietrza, ale również klimatyzacja, która regularnie pracuje. Trochę jest czasami tylko problem, kiedy przynosimy świeże zbiory i trzeba je tutaj segregować, to oczywiście wilgotność się podnosi, ale mamy osuszacze powietrza, które regulują to właściwie w ciągu 3-4 dni mamy już uregulowane temperatury. Ale mamy też, już wspomniałem o zielniku w Darłowie, z Darłowa, sprowadzony w latach 70. ubiegłego wieku przez nieżyjącego już pana profesora Józefa Misiewicza i mojego kolegę doktora Ireneusza Izydorka. Właściwie dzięki ich zapobiegliwości te zbiory przyjechały do Słupska. I one w tej chwili są właśnie przechowywane w tych super warunkach i cieszymy się jeszcze tylko, jak myślę, że pojadę do pana dyrektora muzeum w Darłowie, żeby wreszcie usankcjonować, że te zbiory będą własnością Uniwersytetu Pomorskiego.
To są takie kolekcje, dwie najpopularniejsze, najbardziej cenne. A jeżeli chodzi o rośliny, czy są tutaj takie gatunki, z których pan jest jako opiekun herbarium szczególnie dumny?
Tak, tak, oczywiście. Pierwsze to jestem dumny, dlatego że mamy jedyny w Polsce okaz wymarłego już w naszych warunkach derenia szwedzkiego, Cornus suecica. Mamy jedyny tu w Polsce północnej, właściwie od linii Warty do brzegu morza, to jest jedyny arkusz tego gatunku. Ostatnio, z czego się bardzo cieszę, odkrył tę kartę zielnikową w Muzeum Górnośląskim mój kolega, pan profesor Arkadiusz Nowak, i przysłał mi właśnie listę gatunków, które zainwentaryzował w Muzeum Górnośląskim. I także są dwa okazy tego derenia. Mamy również tu w naszych zbiorach kolekcję storczyków, które właściwie są takim naszym sztandarowym przykładem flory, która była, a już jej dzisiaj nie ma, albo flory, która była i nagle po 180 czy 140 latach pojawiła się we florze Pomorza. Myślę tutaj o Orchis moria, taki storczyk, który był odnaleziony w takim wąwozie w Koszalinie, dzisiaj w granicach administracyjnych miasta Koszalina. Uważany był za gatunek już wymarły. Okazało się, że ekspedycja koleżanek, kolegów, botaników ze Szczecina pod przewodnictwem pani profesor Małgosi Bąk odnalazła go tam właśnie, także się bardzo cieszymy. Mamy też nasze tu zasługi, ponieważ uważana przynajmniej 100 lat Carex extensa, która rosła na solnisku w Kołobrzegu w Budzistowie, została po tych 100 latach przez koleżanki też właśnie ze Szczecina odnaleziona. Mamy ją tu u nas w zbiorach, także mamy właściwie taki corpus delicti, to co było, a jednak jest, ale mamy to świadectwo u nas w zbiorach.
To już trochę pan powiedział o tym, że te zbiory cały czas się tworzą. I oczywiście studenci dokładają swoją cegiełkę, ale przede wszystkim pracownicy naukowi Uniwersytetu Pomorskiego oraz innych szkół wyższych. Jak to jest? Które z tych roślin, które są odnajdywane właśnie podczas takich ekspedycji czy podczas wypraw w teren po prostu studenckich, które są warte uwiecznienia? Jak państwo to wybierają?
No często jest tak, że po prostu jest to przypadek, że podczas wypraw terenowych, badań terenowych, jakichś ekspertyz, które wykonujemy na potrzeby i gospodarki, i instytucji, często tak się zdarza, że zupełnie przypadkowo trafiamy na gatunki. Ja na przykład ostatnio, jeszcze kiedy przed kolokwium habilitacyjnym, przygotowując materiały, zbierając materiały do habilitacji, znalazłem w okolicach Malechowa gatunek, który był dla mnie kompletnie obcy. Ja tylko go zakwalifikowałem do rodziny i mówię sobie, Boże słodki, cóż to takiego może być? Dopiero po powrocie tutaj do herbarium włączyliśmy binokular i okazało się, że odnaleźliśmy nienotowaną od 145 lat przytulinkę krzyżową, Cruciata levipes, która była notowana przez badaczy niemieckich. Odnalazłem ją tu w naszych zbiorach, także mamy już kolejny gatunek, który wrócił do życia, którym możemy się cieszyć. Ale to w większości, oczywiście Często jest tak, że w przypadku gatunków, o których mamy w herbarium i były na przykład zebrane w 1902 roku przez Ernesta Holzfusse, takiego badacza, botanika niemieckiego, który działał na Pomorzu w Szczecinie, że odnalazł jakiś gatunek, to czasami podaje dokładne namiary, mówiąc kolokwialnie, z tego stanowiska. Oczywiście bez wskazań satelitarnych, ale wtedy mamy już wskazówkę, że możemy w tym miejscu, i są to takie uwierzytelnione dane, na przykład dane nauczyciela z Żydowa, Kolchofa, którego tutaj w Zielniku, kart zielnikowych mamy mnóstwo. To były rewelacyjne badania, ponieważ na podstawie jego zapisków i pomocy, ponieważ to jest napisane drukiem, znaczy tekst staroniemieckim, bardzo nam pomaga nasz kolega z Instytutu Historii, pan doktor Kacper Pęcarski, który jako żywo czyta to od ręki. Właśnie ostatnio wysłałem do niego kilka arkuszy, że nie mogę odczytać tego, tych danych, bo to napisane takim dla mnie nieczytelnym drukiem. Jak jeszcze żyła moja mama, to mama tłumaczyła mi te zbiory. No niestety już nie mam mojej mamy i w związku z tym jestem jak bez ręki. Po prostu ja tylko niektóre z tych kart odczytuję, jak są wyraźnie napisane, natomiast w większości teksty są z takim staroniemieckim i to trudno odczytać stanowisko. Często inicjały badacza, który odnalazł, oznaczył, są czytelne, natomiast stanowisko, no i daty są jeszcze czytelne, natomiast stanowisko, gdzie znajduje się, tam często jest opis dość szerszy, gdzie badacz go znalazł, to wtedy to dla mnie ogromna trudność. To takie czasami to nikłe problemy, czasami mi się wydaje, że już kończy, świat się kończy, bo nie potrafię odczytać, ale to są pomocne dłonie, pomocne głowy, które nam pomagają.
Myślę, że większość z nas kiedyś miała okazję stworzyć swój dzielnik, chociażby w szkole podstawowej. Oczywiście one są takie bardzo amatorskie. Jak wygląda taka profesjonalna karta zielnikowa? Co ona musi znaleźć, żeby ona była wartościowa dla środowiska naukowego?
Tak, taka właściwa karta musi być właściwie zebrana we właściwym stadium. Najczęściej zbiera się kwitnące, wybieramy rośliny ukorzenione, suszymy je po wyprawie terenowej w specjalnych siatkach botanicznych. Ja chyba nikomu nie zrobię krzywdy, ani nie będę tu jakiś niepopularny. Najlepsze są gazety do suszenia. No, powiem otwarcie, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Wyborcza, ponieważ bardzo dobrze wsiąka w nie woda z roślin. Suszymy je w specjalnych, profesjonalnych suszarkach. Mamy u nas 3 suszarki, których temperatura jest dwojaka, 50 i 30 stopni Celsjusza. Włączamy je na dobę, dwie, w zależności od grubości, że tak powiem, materiału lub warunków, w których zostały zebrane. Rośliny wodne suszymy dłużej, wiadomo, że to trzeba dosuszyć. Gruboszowate również dłużej. Natomiast takie, które mają cienkie liście, to oczywiście suszymy przez... Taka doba przy temperaturze 50 stopni lub 30 zupełnie wystarczy. One są pięknie zachowane. Po wyjęciu z tych gazet układamy je na takie karty, które nazywają się alegaty. To jest w naszych warunkach karta złożona z papieru bezkwasowego, czyli bezcelulozowego, po złożeniu o wymiarach 25x50, które karty zaopatrujemy w kotku R, mianowicie, który zawiera informacje, jaki to gatunek, gdzie został zebrany, w jakim czasie, kto zebrał, kto oznaczył i datę. I to jest gotowa karta. Oczywiście wcześniej, przed włożeniem do suszenia, trzeba oznaczyć gatunek. Tam są jakieś notatki, zawsze robimy. Albo często również, kiedy nie brak czasu, to oznaczamy je po wysuszeniu albo już w trakcie badań. I wtedy się układa je w odpowiednio oznakowane pudła Merilla. To są takie pudła, które przechowuje się i umieszcza w szafach kompaktowych.
Taka karta może przetrwać setki lat.
Może przetrwać, tak. Tak przygotowana karta może przetrwać setki lat. Ale oczywiście w warunkach, o których mówiłem wcześniej. My jesteśmy również, nasza uczelnia, jesteśmy właścicielami już depozytu zielnika z Katedry Botaniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mój kolega, profesor Jakub Sawicki, kiedyś po rozmowie mówi, że się bardzo martwi o zbiory zielnikowe, które znajdują się w katedrze, bo są przechowywane w niewłaściwych warunkach, na strychu, gdzieś w zimnych pomieszczeniach. Na szczęście one nie były wilgotne, te pomieszczenia, i jakoś tak przy rozmowie, ostatniej rozmowie z panem profesorem doszliśmy do wniosku, że zbiory roślin naczyniowych pojadą do Słupska, a porosty do Gdańska. Dobrze się stało, ponieważ myśmy razem zrobili rewizję, tam jest ponad 17 tysięcy kart zielnikowych, ale niestety część, ja zresztą uprzedziłem pana profesora, musieliśmy, żeby były przeżarte przez owady minujące, tam jakieś drobne owady, które się gnieżdżą w listkach, przegryzają, one tam się wtedy buszują, myśmy wyrzucili, no niestety trudno, trudno nawet do rozpoznania były gatunki, które znajdowały się na karcie. Ale w tej chwili jesteśmy w trakcie mrożenia i to jest bardzo ważny element naszej pracy. Mianowicie nie jakiekolwiek zbiory, które na przykład wracają do nas po wypożyczeniu z kwerendy, to od razu je umieszczamy w zamrażarce w temperaturze minus 30 stopni na 72 godziny, 33 dni po prostu przetrzymujemy, żeby pozbyć się tych zarodników, niepożądanych owadów, które niestety niszczą zbiory. Tak na kanwie tego mrożenia to w tej chwili jesteśmy w połowie mrożenia depozytu z Olsztyna.
Świat flory się nieustannie zmienia. Oczywiście są zmiany klimatyczne, są gatunki, które nie radzą sobie w nowych warunkach, są gatunki, które człowiek zniszczył, ale z drugiej strony również więcej podróżujemy, więcej przywozimy obcych gatunków i możemy je gdzieś zasadzić i potem one się rozprzestrzeniają z naszego ogródka w te bardziej dzikie tereny. Chciałabym pana zapytać o to, czy mamy w tej chwili więcej czy mniej gatunków roślin? Jak to w ogóle wygląda? Jak się to wszystko zmienia?
Nie, no to jest temat rzeka. Czy więcej? Trudno oszacować. Ja myślę, że przywożenie, odwożenie gatunków przez granicę reguluje konwencja waszyngtońska, którą Polska podpisała w 1992 roku, a została uchwalona w 1973, gdzie zabrania się przewożenia roślin przez granicę, nawet z tego względu, że są niektóre rośliny rzadkie, zagrożone wymarciem i bardzo dobrze to reguluje ta konwencja waszyngtońska. Natomiast czy ich jest więcej? No, myślę, że jest to, ja bym się bardziej przychylał, że ich więcej, dlatego że obserwuje się ostatnio na przykład mieszanie międzygatunkowe. Powstają mieszańce, ale myślę też, że jest więcej już w tej chwili roślin inwazyjnych, które zagrażają siedliskom przyrodniczym i zdrowiu ludzkiemu, jak na przykład barszcz sosnowskiego. Ale ja tu bardziej na przykładzie właśnie tych roślin inwazyjnych chciałbym pani powiedzieć, że i państwu powiedzieć, że na przykładzie rdestowców. W naszej florze do początku lat 80. mieliśmy dwa rdestowce. Miał rdestowiec ostrokończysty, Reinutria japonica i rdestowiec sachaliński, Reinutria sachalinensis. Na początku lat 80. pani profesor z Uniwersytetu Śląskiego, pani profesor Barbara Tokarska-Guzik, dzisiejsza guru roślin inwazyjnych, z całym szacunkiem, Basiu, że tak się określam, nawet specjalistka pierwszej klasy i pierwszej wody, odkryła w okolicach Katowic gatunek, który przypominał jeden i drugi, teraz nie wiadomo co. Okazało się, że to jest już utrwalony mieszaniec, został nazwany Reinutria bohemica, bo po raz pierwszy znaleziono go w Czechach, no Bohemia to Czechy, no ale w tej chwili po konwencji sztokholmskiej w 2014 roku zmieniono nazwę na pośrednie. I mamy kolejny gatunek. Ale mam tutaj kolejną wiadomość, która będzie sprawiała trudności taksonomom, botanikom. Mianowicie zaczynają się pojawiać okazy, które mieszają się, które są mieszańcami tego mieszańca, czyli bohemika, z ostrokończystym. I jak go nazwać? Ja już nie mówię o mieszańcach, na przykład powiem państwu szczerze, no jestem botanikiem z długoletnim stażem pracy, 46-letnim zajmowaniem się roślinami. Ja w tej chwili ptopole się tak ze sobą mieszają, że ja powiem państwu szczerze, że w jakichkolwiek warunkach, czy pracy magisterskiej, licencjackiej, czy nawet artykułu do czasopisma naukowego, po prostu piszę plus species, czyli gatunek topola. Koniec, kropka. Jeszcze owszem, rozpoznajemy Populus nigra, czy topole czarną, czy Cinerea szarą, ale one się tak mieszają, że mają tyle cech, nie wiadomo, czasami są to podwójne czy potrójne mieszańce. Myślę, że flory będzie przebywało.
A dla tych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć już te okazy, które są zebrane, które są opisane i które Uniwersytet Pomorski w Słupsku ma w swoim posiadaniu, zapraszamy do herbarium. Tutaj można zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy.
Zapraszamy Was serdecznie. Proszę tylko z takim dziennym, dwudniowym wyprzedzeniem. Numer telefonu jest na stronie Instytutu Biologii, także spokojnie, proszę bardzo. Drzwi herbarium są otwarte. Zawsze można przyjść i popatrzeć na świat roślin.
Dziękuję Panu bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Zbigniew Sobisz.
Dziękuję bardzo.
Echo niesie, radio w lesie.